Szedł po świecie Bajdała, co go wiosna zagrzała. Oprócz siebie wiódł szkapę, oprócz szkapy wołu. Tyleż tędy, co wszędy, szedł z nimi pospołu. Zachciało się Bajdale przespać upał w upale. Wypatrzył ze zemściółkę zemchu pod lasem, czy dogodna dla karku, spróbował obcasem. Poległ cielska tobołem między szkapą a wołem. Skrzywił gębę na bakier i jęzorem mlasnął. I ziewnął w niebogłosy i splunął i zasnął. Nie wiadomo dziś wcale, co się śniło Bajdale, lecz wiadomo, że szpecąc przystojność przestworza, wylazł z rowu dusiołek, jak pół babek złoża. Pysk miał z żabi ślimaczy, że też taki żyć raczy. Zad tyli, co kwoka, kiedy znosi jajo, milcz, gębo nieposłuszna, bo dziewki wyłają. Ogon miał z rzemyka, podgonie zaś złyka. Siadł Bajdale na piersi, jak ten kruk na snopie, puty dusił i dusił, aż coś warkło w chłopie. Warkło, trzasło, spotniało. Co się stało Bajdało? Dmucha w wąsy ze zgrozy, jękiem złemu przeczy. Słuchaj ta wszystkie wierzby, jak chłop przez sen beczy. Sterał we śnie Bajdała, pół duszy i pół ciała. Lecz po prawdzie niedługo ze zmorą marudził, wyparskł ją nozdrzami, zmarszczył się i zbudził. Rzekł Bajdała do szkapy. Czemu zwieszasz swe chrapy? Trzebać było kopytem dusiołka przetrącić, zanim zdążył mój spokój w całym polu zmącić. Rzekł Bajdała do wołu. Czemuś skąpił mozołu, trzebać było rogami dusiołka postronić, gdy chciał na mnie swej duszy paskudę wyłonić. Rzekł Bajdała do Boga, orety, ola Boga, nie dość, żeś powstworzył mnie szkapę i wołka, jeszcze musiał takiego zmajstrować dusiołka. Dobry wieczór. Na moim zegarku minęła godzina 20, a to znaczy, że czas na późnym wieczorem. Usiądźcie z ciepłą herbatą i posłuchajcie dzisiejszej historii. Niedługo jadę w Góry Świętokrzyskie, które bardzo dokładnie kojarzą mi się z najróżniejszymi diabłami i czartami, a przede wszystkim z legendami. Dzisiaj opowiem wam o kilku polskich diabłach, które zatruwały życie polskiej ludności. Ja nazywam się Daniel Pasplusner, nie jestem diabłem, a za stronę techniczną dzisiejszej audycji odpowiada Laura Janowska. Audycję rozpocząłem wierszem Bolesława Aleśmiana pod tytułem Dusiołek, opowiadającym o jednym z takich diabłów, co prawda troszeczkę się różniącym od tych, o których dzisiaj będę mówił, bo ten konkretnie diabeł, albo raczej taki stwór słowiański był czymś w rodzaju demona, a nie konkretnie diabła. No, ale warto przede wszystkim wytłumaczyć, o jakie diabły mi chodzi i czym one tak naprawdę są. Te, o których mowa, pojawiły się na ziemiach polskich tuż po nadejściu chrześcijaństwa. Były pewnym wymieszaniem folkloru słowiańskiego z mieszkańcami i demonami chrześcijańskiego piekła. Takie diabły zaczęły się przyzwyczajać do polskiej wsi i pomieszkiwać między ludźmi. O spotkanie z takim diabłem wcale nie było trudno, bo w prawie każdej wsi taki właśnie się znajdował. Pojawiały się one na bezdrożach, szlakach handlowych, lasach, no i przede wszystkim bagnach. Bardzo lubiły przesiadywać w gwarnych, pełnych ludzi karczmach. Z pozoru ciężko było takiego diabła rozpoznać, ale po bliższych oględzinach zauważano małe różki chowające się pod czapką albo gęstą fryzurą, zawinięty czarci ogon i kulejące nogi, gdzie pod butami skrywały się diabelskie kopyta. Owe diabły uwielbiały składać ludziom najróżniejsze oferty, wręcz nie do odrzucenia. W zamian za ich duszę oferowały najróżniejsze bogactwa, nadludzkie moce, no i przede wszystkim czarcie życzenia. Co prawda, warunkiem zawarcia takiego cyrografu były śmiertelnie wiążące, ale przede wszystkim zawierały mnóstwo kruczków, które diabły nagminnie wykorzystywały. Warto dodać, że kiedy taki diabeł był w okolicy, można było czuć nieprzyjemny zapach siarki wymieszanej ze smołą. Pierwszym i tak naprawdę najbardziej znanym polskim diabłem jest Boruta. Był to diabeł lubiący wygodę. Zamiast dziko pomieszkiwać w lasach, stwierdził, że chce zostać szlachcicem. Jego majątek ziemski oraz drewniany zamek znajdowały się po zachodniej stronie zakola Lizwarty, w łąkach pomiędzy ówczesnymi wioskami Ługami i Niwkami. Legenda głosi, że około 1360 roku, podczas budowy zamku w Łęczycy, król Kazimierz Wielki, przejeżdżając obok, utknął wraz z całą swoją świtą na mokradłach. Diabeł Boruta pomógł mu się wydostać. W zamian za przysługę król podarował Borucie ów zamek w Łęczycy. Kiedy już skończono budowę, Boruta złapał garnek pełen czarciego złota i prosto ze swojego starego szlacheckiego majątku ciągnął go po ziemi, a że garnek był tak ciężki, to diabeł w ten sposób wyrył koryto rzeki Lis Warty. Kolejna z legend mówi, że Boruta razem z Rokitą, czyli kolejnym diabłem, udali się do karczmy znajdującej się w Łodzi, aby napić się tamtejszego piwa. Ich pragnienie było naprawdę wielkie i wypili wiele piw. Karczmarza ten fakt ogromnie zaniepokoił i zainteresował się tym, czy goście mają czym zapłacić. Powiedział im, że nie przyniesie kolejnego piwa, dopóki nie zapłacą za poprzednie, które wypili. Rokita się jedynie zaśmiał, rzucił na blat kilka złotych monet i zażądał, aby karczmarz przyniósł im więcej trunku. Gdy ten wrócił z kolejną porcją i próbował podnieść złote monety rzucone przez diabła, okazało się, że palą one skórę żywym piekielnym ogniem. Karczmarz jedynie krzyknął z bólu i usłyszał diabelski śmiech dochodzący z kłębów dymu unoszących się w miejscu, w którym jeszcze chwilę temu siedzieli jego goście. Piwo, które wcześniej przyniósł, było już wypite, a po monetach nie został żaden ślad. Dopiero rozbiory położyły kres karierze Boruty. Skończyła się wolność szlachecka, a więc po kraju zaczęły panoszyć się cudzoziemskie diabły, sprytniejsze i przebieglejsze od tych polskich kuzynów, które już w jakimś stopniu zrobiły się leniwe. Boruta zamknął się w piwnicy swojego zamku i do teraz strzeże swojego skarbu, umilając sobie czas piwem z beczki bez dna. Kolejnym z diabłów polskich będzie już wcześniej wspomniany Rokita. Różnił się on bardzo od Boruty. Rokita był strasznie nieokrzesany, był wielkim i ponurym diabliskiem. Najczęściej było można go spotkać na bagnach i moczarach, gdzie lubił przesiadywać w starych wierzbach. Bardzo lubił napadać na podróżnych, mącić im w głowach i ściągać na bezdroża, gdzie spokojniej mógł rabować ich majątki. Inne legendy pochodzą ze wsi Błędowy, należącej do parafii wsi Chmielnika, znajdującej się 1,5 mili od Rzeszowa. W owej wsi żył sobie ubogi wieśniak, który chciał ukryć swoją rozpacz przed żoną, więc wybiegł z chaty i pobiegł na urwistą skałę. Stanąwszy na niej, zaczął na głos mówić, jakie jego życie jest marne i nieszczęsne. Gdy tak zawodził i płakał, stanął przed nim Rokita. Z początku wieśniak przestraszył się jego postaci, ale po chwili uznał, że nie jest aż taka straszna. Rokita ofiarował mu bardzo dużo pieniędzy, bez żadnego procentowania, z warunkiem, że w ustalonym dniu oraz godzinie odda sumę co do grosza. W innym wypadku zabierze jego duszę. Wieśniak przyjął ofertę oraz uprzejmie podziękował, po czym diabeł zniknął. Po pewnym czasie dorobił się znacznej sumy pieniędzy. Gdy nastał czas spłacenia długu, udał się dokładnie w to samo miejsce, gdzie spotkał Rokitę za pierwszym razem i zaczął go wołać. W odezwie inny diabeł odpowiedział jemu, że Rokity już nie ma. Został zabity przez Najświętszą Panienkę. Więc wieśniak wrócił do domu, nie mając nikomu oddać pieniędzy, gdyż Rokity już nie było. Od tamtego czasu ludzie zaczęli wołać na rodzinę wieśniaka Rokita, i przydomka tego używa kilka rodzin wywodzących się z jego rodu. To jest ciekawa legenda związana z tym, że diabła jednak można odgonić, bo w wielu myśleniach były one nieśmiertelne i były nie do ruszenia. A tu, jak widać, jak słychać, w tej legendzie akurat udało się go pozbyć. Ostatnim już diabłem będzie diabeł Kozyra. Diabeł, który uwielbiał przesiadywać w karczmach pełnych gawiedzi. Zawsze nosił przy sobie piekielny zestaw kości i czarcie karty. Prawdopodobnie teraz błądzi po najróżniejszych barach i pubach z planszówkami i ogrywa każdego, kogo spotka. Zaczął spokojnie. Na początku zakładał się o drobne monety, następnie odbierał chłopski majątek, aż na samym końcu zakładał się o duszę nieszczęśnika. Nazwa, czyli Kozyra, wywodzi się z dawnej polszczyzny, kiedy to mianem Kozyry lub Kozernika określano karciarza i szulera. Ludzie, którzy przegrywali z Kozyrą, niechybnie musieli schodzić na złą ścieżkę. Stawali się rabusiami, oprychami, czy chociażby przemytnikami i w ten sposób spłacali swój piekielny dług. Wtedy Kozyra zaczynał się śmiać najgłośniej, no bo oprócz złota, które mu zwracali, zabierał ich duszę prosto do piekła, no bo przestawali być dobrzy. najpopularniejszą historią Czarciego Zakładu jest legenda o panu Twardowskim. Twardowski był szlachcicem zamieszkującym Kraków w XVI wieku. Chciał on zdobyć ogromny majątek, tajemną wiedzę i posługiwać się magią. Wezwał on diabła i zawarł z nim cyrograf. Diabeł w zamian za obiecane zdolności chciał jego duszę. Twardowski wiedział, na co się pisze, ale postawił warunek. Oddam ci duszę tylko i wyłącznie w Rzymie. Z pomocą czarta Twardowski zyskał bogactwo i sławę. W końcu stając się dworzaninem króla Zygmunta Augusta. Król ów po śmierci swej małżonki otoczył się astrologami, alchemikami i magami. Jak głoszą legendy, Twardowskiemu udało się wywołać ducha zmarłej Barbary Radziwiłłównej dzięki zastosowaniu magicznego lustra Twardowskiego. Twardowski czuł się niezwyciężony, bo nigdy nie planował jechać do Rzymu. Po wielu latach, podczas jednej ze swoich podróży, Twardowski zatrzymał się w tajemniczej karczmie. Kiedy minął próg, drzwi się za nim momentalnie zamknęły, a on sam usłyszał przerażający śmiech. Diabeł oznajmił mu, że to czas jego zapłaty. Właśnie spotkali się w Rzymie. Karczmie o nazwie Rzym, no bo jak dobrze wiemy, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Korzystając ze swoich magicznych zdolności, Twardowski wskoczył na magicznego koguta, który zaniósł go prosto na księżyc, gdzie czart nie mógł go znaleźć. Legenda głosi, że znajduje się on tam po dzień dzisiejszy, chowając się po ciemnej stronie księżyca. Na dzisiaj to już wszystko. Pamiętajcie, żeby przyglądać się dokładnie tajemniczym nieznajomym, oferującym wam magiczne zdolności. Takie diabły wciąż mogą być między nami, a teraz zdecydowanie łatwiej jest im się ukryć. Jak będziecie następnym razem w jakimś pubie czy barze, to też nie zakładajcie się o waszą duszę, bo zazwyczaj źle to się kończy. Do przygotowania audycji wykorzystałem całkiem sporo źródeł. Były to starożytne podania i powieści ludowe Wójcickiego, polskie legendy, jak Boruta i Rokita w karczmie piwo pili, oczywiście Wikipedia, Bestariusz Słowiański Pawła Zycha i Witolda Vargasa oraz artykuł Mariusza Strzeleckiego w bajkowym zakątku. Ja nazywam się Daniel Pasplusner, a za stronę techniczną audycji odpowiadała Laura Janowska. Do usłyszenia, dobranoc.